Jak co czwartek, lat 34, doktor Paweł Zyzak jest w studio. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak w tym Kurierze Wnet, mam nadzieję, że zdążymy. Wspólnie pan doktor Paweł Zyzak razem z Antonim Opalińskim piszą artykuł, który jest... Ja nie wiem, czy to można, co to jest, tak? No bo jak człowiek zdejmie koszulę, to się rozbiera. Jak pokazuje swój genotyp, to co robi? To nie może...
Wie pan, to jest kolejny sposób na sprawdzenie, kim jesteś, prawda? I co ukrywasz.
To jest tak.
Sprawdźmy swoje genotypy. Do tej pory było powiedzenie, jak pamiętam, majtki w dół, pieniądze na stół. Teraz powinniśmy do tego dodać, pokaż swój genotyp.
Bo doktor Paweł Zyzak postanowił wysłać do amerykańskiej firmy. Co się wysyła?
A trzeba napluć do próbówki.
I to wystarczy?
To wystarczy. Materiał genetycznie zawarty w jamie ustnej. Największej ilości.
I potem oni badają i są w stanie opowiedzieć wszystko na temat historii genotypu. Kto, skąd, gdzie, jak i dlaczego?
Badają 23 pary chromosomów. Każdy chromosom składa się z materiału genetycznego. Chromosomy dzielą się na autosomy. No i mamy parę chromosomów, które odpowiadają za płciowość. To są chromosomy XY lub XYX, prawda? No, w zależności od płci. Chromosomy zawierają mutacje i te mutacje są nam w stanie pokazać czas, prawda, kiedy zachodziły poszczególne zmiany na przestrzeni czasu i są w stanie nam pokazać podobieństwo do materiału genetycznego innych, że tak powiem, grup. One są nazywane w tej terminologii haplogrupami, prawda, te podobieństwa wkładają nas do pewnej haplogrupy. No i haplogrupa jest w stanie powiedzieć, do jakiej wspólnoty, na jakim terenie potencjalnie należymy, prawda? No, dzisiaj mamy szereg różnego rodzaju firm, które ze sobą konkurują i badają genotypy. Jest firma Ancestry DNA, jest firma National Geographic 2.0. No jest ta grupa, z której ja, przepraszam, ta firma, z której ja skorzystałem, 23andMe, i one mają swoje mocne strony i swoje słabsze strony. Te mocne strony to w zależności od tego, czego poszukujemy po zbadaniu naszego DNA, prawda? No, 23andMe, czyli ta pionierska grupa stworzona przez Ani Wójcicki, ona koncentruje się na badaniach medycznych, czyli jest nam w stanie powiedzieć na podstawie badań genotypicznych, jakie potencjalnie choroby nam zagrażają. Inne firmy koncentrują się właśnie na ustalaniu naszego pochodzenia, prawda? Haplogrup, migracji. Realizują różnego rodzaju projekty, na przykład starają się ustalić etniczną przeszłość narodu północnoamerykańskiego, prawda? Jak wyglądały wędrówki na kontynent północnoamerykański, etc., etc.
To o tym będą państwo mogli przeczytać, bo już z Antonim zakończyliście pracę nad tym tekstem, czy jeszcze nie?
Jeszcze kończymy.
Ale bo to do dzisiaj jest termin.
No, musisz to powiedzieć, musi pan to powiedzieć Antoniemu, który no, jest takim koordynatorem tego projektu.
Na pewno nie omieszkam tego powiedzieć. No dobrze, to jest tak, że teraz robimy to z ciekawości. Kiedyś być może będzie taki obowiązek i będzie znaczyło to, że już żyjemy w świecie naprawdę totalitarnym, bo to można na podstawie tych genotypów, chorób, przewidywań i tak dalej, odpowiednio czy pracodawca, czy policjant z miejscowego komisariatu może już ustalać pewne rzeczy i pewną trajektorię życia też można ustalać takiego człowieka, bo wiemy, proszę bardzo, jest stąd, ma takie zdolności doktor Paweł Zyzak, proszę bardzo, może przychodzić do radia.
Znaczy, mówimy tutaj o biologii, prawda? My chrześcijanie, prawda? No, część z nas się uważa za chrześcijan, no wierzymy w coś takiego jak wolna wola. No i badania materiału genetycznego nam nie powiedzą, jakie są trajektorie działania naszej wolnej woli, prawda? To od tej wolnej woli człowiek zależy, czy człowiek
ale
jest
można właśnie o to chodzić.
Uczciwy, nieuczciwy.
W państwie totalitarnym wolną wolę się odbiera. Odbiera się.
Zgadza
się. Ma, ale dyktator mówi, nie masz.
Zgadza się. Myślę, że ciężko będzie zbudować narzędzie, które pozwoli zbadać państwu totalitarnemu, co siedzi w naszej głowie.
Ale,
do końca.
Ale pracują, natomiast można
no, na pewno
inne rzeczy, mm-hmm. inne rzeczy można, o, można już są badane. No dobrze, ale teraz przechodzimy do tej naszej Ameryki. Uwaga, naszej rozmowy słucha profesor Andrzej Nowak.
O, dobrze wiedzieć.
No to trzeba, powiedziałem, że jesteś przedstawicielem myśli, antytrumpowej myśli. Powiedział, że każdy może myśleć jak chce.
A staram się być recenzentem tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i mam wrażenie, że jednak duża część prawicy w Polsce dała się zwieść emocjom i trochę takiemu wishful thinking, tak? No, chcielibyśmy bardzo mieć w Stanach Zjednoczonych na fotelu prezydenta kogoś, kto będzie sprzyjał nie tylko naszym interesom, ale interesom europejskim, kto będzie bronił naszych praw, kto będzie takim naszym światełkiem w tunelu, prawda? W momencie, kiedy źle się dzieje w Europie czy w kraju. No, kandydat, prezydentem został człowiek, który ma swoją historię, tak jak to się mówi. No i ta historia pokazuje, że nie do końca jest to ktoś, kto może spełniać pokładane w nim nadzieje.
Tylko żyjemy w świecie, w którym jest bardzo dużo fałszywych informacji. Mm-hmm. Słyszał pan doktor wywiad na temat Piotra Niewiechowicza, czyli fikcyjnej postaci, do której urzędnik państwowy wysyłał prawdziwe informacje na temat strategicznej inwestycji polskiej. To takich fikcyjnych osób, takich fake newsów, takich baniek informacyjnych jest bardzo dużo. Skąd profesor Nowak powiedział tak, te informacje na temat tego podskórnego związku między Kremlem a Białym Domem, mówi, to są właśnie te fake newsy, można je wyśmiać. A ja powiedziałem, ale doktor Paweł Zyzak wcale się z nich nie śmieje.
Niedawno powiedziałem na antenie Radia Wnet, że Senacki Komitet do Spraw Służb Specjalnych stwierdził, że Rosja mieszała się w wybory w 2016 roku i sprzyjała jednemu konkretnemu kandydatowi, był to Donald Trump. I była to decyzja senatorów zarówno republikańskich, jak i demokratycznych. Proszę pamiętać, że mamy okres wyborczy teraz w Stanach Zjednoczonych. I w pewnym sensie politycy republikańscy są zakładnikami prezydenta Donalda Trumpa, który może nie tyle spowodować, że wygrają lub przegrają, ile po prostu zakłócić ich kampanie wyborcze swoimi tweetami i spowodować, że przegrają już w prawyborach albo w starciu z kandydatem Partii Demokratycznej na skutek tego, że żelazny elektorat Donalda Trumpa, bo taki jest, odpłynie od nich. Teraz mamy w Stanach Zjednoczonych do czynienia z kolejną, no tym razem użyłbym tego określenia, którego pan używa, fake aferą. Wymyślił ją Donald Trump i jego otoczenie. On i jego nowy prawnik, szefem jego zespołu prawniczego jest teraz Rudy Giuliani, znany państwu burmistrz. I nazwał tą aferę Spygate. Afera szpiegowska, prawda? Na czym ona się zasadza? Zasadza się na tym, że jeden z informatorów FBI, informatorów, a także ekspertów, FBI zapłaciło mu przez kilka lat bodajże $1 million za usługi, wszedł w kontakt z ludźmi z otoczenia Donalda Trumpa, z ekspertami do spraw polityki zagranicznej Donalda Trumpa, których nazwiska wymieniłem państwu już półtora roku temu, prawda? Jak Carter Page i George Papadopoulos. Ten drugi przyznał się w zeszłym roku do tego, że rzeczywiście miał kontakty ze służbami rosyjskimi. Przyznał się do tego, że zwodził FBI, udzielał nieprawdziwych informacji i obstruował śledztwo FBI, prawda? No Carter Page jeszcze nie został oskarżony i do niczego się nie przyznał, natomiast Carter Page jest jak biała karta. To był człowiek, który studiował w Moskwie, później został przedstawicielem banku Merrill Lynch, do momentu, aż bank został wchłonięty przez Bank of America. Był przedstawicielem tego banku w Moskwie. W międzyczasie został doradcą Gazpromu rosyjskiego. W 2013 roku wszedł w kontakt z rosyjskimi, jak się później okazało, jak później ujawniono, szpiegami na terytorium Stanów Zjednoczonych i udzielał informacji energetycznych. Carter Page miał firmę konsultingową zajmującą się właśnie doradcą w sprawach energetycznych, prawda? I od tego momentu FBI interesowało się Carterem Page'em do momentu, aż został głównym doradcą Donalda Trumpa, z piątki takich doradców w czasie kampanii, odpowiedzialnym właśnie za politykę europejską i relacje z Rosją. No, to był człowiek, który na przykład namawiał Trumpa, a Trump w związku z tym informował o swoich poglądach opinię publiczną, żeby zdjąć sankcje gospodarcze z Rosji. FBI miała oko na Cartera Page'a, w związku z tym starała się pozyskać jak najwięcej informacji, nie tylko go obserwować, ale także informacji uzyskanych bezpośrednio od niego, stąd ten informator, prawda? Spotkał się także ten informator z wspomnianym Papadopoulosem i prawdopodobnie z Rickiem Gatesem. Było trzech takich przedstawicieli. Każdy z nich był w zainteresowaniu służb kontrwywiadowczych amerykańskich, prawda? Wiemy, że FBI poza tym, że się zajmuje zorganizowaną przestępczością, przestępstwami federalnymi, ma także pion kontrwywiadowczy. Donald Trump robi z tego aferę, że rzekomo FBI i służby amerykańskie infiltrowały jego kampanię wyborczą, prawda? I teraz proszę mi powiedzieć, panie redaktorze, to jest fake news, czy to jest pół fake news, prawda? I po czyjej stronie jest fake news? Po stronie Donalda Trumpa, który twierdzi, że to jest Spygate, czy po stronie FBI, Departamentu Sprawiedliwości, które twierdzą, że tutaj żadnej afery nie ma?
Nie wiemy, jaka była głębokość tej infiltracji, co jeszcze FBI robiło i ilu jeszcze było agentów tej kampanii Donalda Trumpa, bo na pewno oni byli po obu stronach, przecież służby kontrolują wszystko.
A wie pan co, ma pan rację, tak? Bo niewykluczone, że Carter Page, który chodzi teraz po wolności, był równocześnie, w pewnym momencie został agentem na przykład kontrwywiadu amerykańskiego, prawda? Ma pan rację, tutaj należy mieć otwartą głowę na takie rzeczy, tylko proszę pamiętać, że Donald Trump wcześniej wymyślił już jedną Spygate. Ona polegała na tym, że oskarżył administrację Obamy, że go podsłuchiwała podczas kampanii wyborczej, prawda? FBI zarówno szef, dyrektor tej instytucji, chyba jeszcze James Comey wtedy, jak i nominowany już przez Trumpa Jeff Sessions, stwierdzili, że to jest nieprawda, że nikt Trumpa nie podsłuchiwał, prawda? Donald Trump zamilkł i sprawy dalej nie podnosił. Także proszę mieć na uwadze to, że to jest człowiek, który bardzo dużo kłamie. Bardzo dużo. I kłamstwo z jego ust wychodzi z wyjątkową lekkością, z wyjątkową łatwością. Niedawno odbył się zresztą w Waszyngtonie, albo przepraszam, odbędzie się, albo się odbył. Do sprawdzenia. Marsz pastorów ewangelikalnych, nie ewangelikalnych, przepraszam, związanych z tymi mainstreamowymi kościołami protestanckimi, bo mamy jakby do czynienia z dwoma ruchami, prawda? Ten ruch bardziej taki mainstreamowy, który się stał bardziej postępowy na przestrzeni lat. To jest ruch takich wiodących kościołów protestanckich w Stanach Zjednoczonych, metodystyczny, baptystyczny, aczkolwiek nie wszystkie kongregacje baptystyczne, prezbiteriański na pewno, i ruch ewangelikalny. To są, prawda, ci ewangelicy z tego słynnego pasa biblijnego, tak? No więc ci pierwsi z tego mainstreamu organizują marsz, który jest marszem przeciwko kłamstwu w amerykańskiej polityce i jest marszem protestu przeciwko herezji, jaką jest hasło wyborcze Donalda Trumpa America First. No więc mamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych z pewnym kryzysem wartości. Ja nie wiem, do jakiego stopnia te informacje, które tam padają, docierają do Polski, bo przyznam się szczerze, słabo śledzę polskich recenzentów sytuacji w Stanach Zjednoczonych, ale warto, żeby sobie powiedzieć czasami uczciwie, że się pomyliło, a że dało się zwieść pewnym informacjom, pewnym oczekiwaniom, bo później można w nieskończoność brnąć.
Ale brnąć. Powiedział pan, że pan Carter jest, nazwijmy to, lobbystą prorosyjskim, tak? Namawia Trumpa do rozmaitych rzeczy, między innymi w czasie kampanii do tego, żeby nie było sankcji. Sankcje są, polityka Trumpa jest polityką antyrosyjską, choćby nie przedłużenie umowy z Iranem jest aktem antyrosyjskim.
Proszę pana, panie redaktorze.
No, panie doktorze.
Panie Krzysztofie. Co spowodowało, patrzmy na efekty, patrzmy na owoce, co spowodowało wycofanie przez Trumpa, bo to akurat mógł czynić personalnie, on sam, prawda? Nie korzystając tutaj z pomocy innych departamentów, potrzebując kontrasygnaty szefów poszczególnych departamentów, co spowodowało? Spowodował radykalny wzrost ceny baryłki ropy, prawda? Baryłki, która jeszcze niedawno kosztowała $40, ceny skoczyły do $80, czego efekty pan widzi między innymi, bo jest wiele czynników, które wpływają na cenę ropy, także w Polsce. Jest skok cen na całym świecie. No, cena paliwa w Stanach Zjednoczonych podskoczyła miejscami do $5. Jeszcze niedawno paliwo kosztowało 3 z groszami, że tak powiem. To, że ropa jest teraz droższa, bardzo pomaga Rosji, która jest w poważnych tarapatach ekonomicznych i owe rezerwy ropy, które może dzięki tym zwyżkom wysłać na wschód czy na zachód, prawda, gdzie je sprzedaje, prawda, pozwalają gromadzić rezerwy finansowe, które pozwalają uniknąć pogłębiającego się kryzysu ekonomicznego. No więc czy wycofanie przez Donalda Trumpa Stanów Zjednoczonych z Trans-Pacific Partnership, prawda, tego transpacyficznego porozumienia, prawda, wzmocniło czy osłabiło partnerów amerykańskich na Dalekim Wschodzie? Było to partnerstwo, które chroniło nie Chiny, nie Japonię, nie Rosję, ale chroniło te małe państwa, takie jak Wietnam, niektóre z nich postkomunistyczne lub wręcz komunistyczne, które opierają się wciąż agresji chińskiej na Morzu Południowochińskim, a agresji
ale
ekonomicznej.
Ale te porozumienia tworzyły globalne sieci, w których korporacje uzyskiwały...
Regionalne. Natomiast oczywiście...
Trzy regionalne stanowiły globalne. Trzy porozumienia mogły stanowić globalne, czyli to wypowiedzenie tych umów nie świadczy przeciwko Trumpowi.
Wypowiedzenie tych umów potwierdza konsekwencje w realizacji programu America First. Donald Trump jest realizatorem hasła i poglądów ludzi takich jak Pat Buchanan, którzy byli zwolennikami, żeby Stany Zjednoczone zwinęły żagle z różnych miejsc na świecie, z globu, prawda, i skoncentrowały się na polityce wewnętrznej. To jest ruch, jeżeli chodzi o takie aspekty intelektualne, tak zwanych paleokonserwatystów, którzy byli bardzo krytyczni wobec tak zwanych neokonserwatystów. Neokonserwatyści byli zwolennikami tego, żeby Ameryka rozprzestrzeniała demokrację na całym świecie. Ten konflikt był bardzo mocny. On się uaktywnił podczas kampanii wyborczej w 2016 roku w miejscach, gdzie Donald Trump bardzo mocno krytykował Busha za interwencję w Iraku, krytykował go za... No właśnie, za pewne rzeczy, które można dzisiaj nazwać teoriami spiskowymi, że Bush uczestniczył, czy sprowokował wręcz te ataki terrorystyczne w Nowym Jorku. Za wiele różnych rzeczy i wie pan, część z nich być może wywodziła się z jakichś osobistych animozji między rodziną Bushów a Trumpem. No Bushowie nie poparli Donalda Trumpa w czasie wyborów, tak? Ale zasadniczo pokrywają się one z poglądami Donalda Trumpa, które wyrażał, będąc członkiem czy to Partii Demokratycznej, czy Republikańskiej, czy Partii Reformatorskiej.
Stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję ślicznie.
Doktor Paweł Zyzak. Tak kończymy czwartkowy poranek. Zapraszając jutro Radio Wnet kończy 9 lat. Pojutrze spotykamy się na jarmarku rodzinowym. Pana doktora, pan doktor w Warszawie wtedy jest nieobecny, w soboty.
W soboty rzadko.
A w tą? Zapraszam na jarmark.
Rozważę tą propozycję.
Będzie rozważał pan doktor propozycję. Karol Smyk tej propozycji nie będzie rozważał, bo będzie na jarmarku. Dzisiaj zrealizował Poranek Wnet. Antoni Opaliński był jego wydawcą. Krzysztof Skowroński życzy państwu miłego dnia, a usłyszymy się jutro o godzinie 7:07.